Zapraszamy na stronę pluszstep.pl.
Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 14 już odcinku Push Restart, czyli segmentu podcastu Push Start, w którym podsumowujemy sobie miniony miesiąc pod kątem filmów, seriali, gier, książek, tego co u nas i tego co u was. Przy mikrofonach Dariusz Wadariowoźniak oraz...
i Przemysław Pimon Lipiec, hej, hej.
No i taki biedny ten styczeń. Śmiałem się przed nagraniem, że wyjątkowo krótki restart nam wyjdzie. Tomek twierdzi, że nie, że zawsze tak mówimy, a potem jest półtorej godziny.
No, bo zawsze się tak kończy. Natomiast faktycznie, no niewiele się działo w tym styczniu, ale styczeń chyba jest takim miesiącem właśnie biednym we wszystko zawsze.
Było dużo innych rzeczy poza czystą rozrywką.
Chociaż nie wiem, czy masz takie samo wrażenie jak ja, ale z kim rozmawiam, to ten styczeń się cholernie w tym roku ciągnął. Tak nienaturalnie się ciągnął.
Ja mam takie mieszane odczucia, bo faktycznie miałem takie wrażenie, że bardzo długi jest ten styczeń, że bardzo dużo się w nim dzieje rzeczy przede wszystkim niepożądanych, jak choroby dzieci i inne tego typu atrakcje. A jak tak sobie myślę, że dzisiaj jest 1 luty, to mam dopiero wrażenie, że dopiero był Sylwester, nie?
No z jednej strony tak, ale z drugiej jak myślę, że właśnie próbuję sobie przypomnieć, że był Sylwester i na Sylwestra mieliśmy wolne i drugiego też mieliśmy wolne, to dla mnie jest tak, jakby to było z rok temu. Mam po prostu tak długi ten miesiąc był, że się w głowie nie mieści i to tak naprawdę nic ciekawego się nie działo, to jest najzabawniejsze w tym.
Praca i problemy.
No, dokładnie.
Jak już mówimy o tym, co ciekawego było u nas, to no, nam trochę czasu z Woźb zeżarł właściwie. Już tam pomijając, że mamy wprowadzony program Socjalki 2.0 i trochę jesteśmy bardziej aktywni i tworzymy ekskluzywne treści na TikToka i na Reelsy na Instagramowe i na Instagramie są regularnie przynajmniej dwa zdjęcia w tygodniu. Jakieś interesujące, Przemek robi rebusy i zagadki. Ja robię takie pseudo-biedackie, artystyczne zdjęcia związane z tematem. Pod odcinek nagrywamy właśnie jakieś rzeczy związane z odcinkami, takie ciekawostki, dopełnienia albo inne bejtowe rzeczy. Nagraliśmy nasze oczekiwania filmowe i serialowe i gamingowe na TikToka właśnie, więc warto obserwować. Nawet tam zaczynają być jakieś takie fajne liczby się kręcić, pojawiać, więc zachęcamy. Jesteśmy też mocno aktywni na Threadsie.
Tak, dokładnie. I to, co ja zawsze powtarzam, najważniejsze dla nas jest wasza opinia, więc dajcie znać trochę w komentarzach, bo tak to będziemy wiedzieć, czy wam się to podoba chociaż.
No i właśnie ten WOŚP. W tym roku stwierdziliśmy, że jedna akcja charytatywna to za mało, więc braliśmy udział w dwóch. Żeby było ciekawiej. Naraz. No i najpierw w sobotę. Właściwie Diabelska Orkiestra Świątecznej Pomocy grała od piątku do niedzieli. I jakieś tam dogrywki jeszcze Diabeł robił w poniedziałek, ale to już nie związane z orkiestrą, tylko po prostu sobie streamował, omawiał akcje i tak dalej. Ale było właściwie trzy dni streamów związanych ze zbieraniem na WOŚP. Były giveawaye na Discordzie u Diabła, nawet zgarnąłem jakiś podręcznik RPG w giveawayu. No i graliśmy dwie sesje, obie w sobotę. To może najpierw ty o swojej?
Tak, ja o godzinie 14, tak w południe, sobie rozgrywałem sesję w Travelera, czyli byliśmy sobie w świecie sci-fi. Był to świat na podstawie książek Michała Chełmińskiego. Algorytmy wojny się nazywa książka. No i byliśmy osadzeni w tym świecie. Ja odgrywałem rolę oficera bezpieczeństwa pochodzenia niemieckiego. No, próbowałem się wczuć w rolę, co Darek bardzo podkreślił, że mu się spodobało.
Trzeba sobie zobaczyć woda, jak się chce usłyszeć Przemka mówiącego po niemiecku.
To jest taka drobna moja tajemnica, że znam niemiecki, choć nie lubię tego języka, nie lubię go używać, ale jak nadarza się taka okazja, to dlaczego nie? Natomiast no, bardzo fajnie skonstruowane, natomiast na taką sesję jednak w takim świecie, w takim setupie, myślę, że troszkę za krótko czasu, bo graliśmy tylko 4 godziny i to było takie, mam bardzo spory niedosyt tego.
No, ale to z takimi jednostrzałami w jakimś takim ciekawym uniwersum to właśnie tak jest, nie? Że zawsze zostaje ten taki że malizną jedzie, nie? No, a ja natomiast o godzinie 20 grałem Defense of the Block, czyli RPG, którego mechanika zawarta jest na niecałej stronie A4 dużą czcionką i graliśmy blokersów, którzy bronili bloków przed najazdem kosmitów, którzy chcieli z żabek ukraść hot dogi i energole. I było bekowo mega, bo sesja była tworzona live od początku, w sensie wiedzieliśmy, mieliśmy imiona postaci, rozwinęliśmy sobie te postacie na live'ie, w to co chcemy, kto ma być w czym dobry, narysowaliśmy nasze osiedle pseudo w paincie na stole, na rolu, gdzie jakie budynki są i czym nasze postacie się zajmują na co dzień i tak dalej. Wymyśliliśmy klub sportowy, któremu kibicujemy i no i była akcja, nie? I właściwie wszystko się działo tak na bieżąco, było szyte z pomocą integracji sztatu, który zsyłał to trochę siarnie, nadzielnie i takie rzeczy się działy, więc śmiesznie
co,
było.
Co trochę, mówisz, co trochę?
No.
Dopóki diabeł nie zmienił limitu, to średnio co 8 minut mieli psiarnię, więc musicie to zobaczyć, bo musieli sobie mocno radzić.
Tak.
Więc było dość zabawnie i generalnie jeżeli lubicie Blok Ekipę, to musicie koniecznie to obejrzeć, bo to było dla mnie odwzorowanie takie prawie,
tak,
że 1:1.
Tak, Tez w ogóle freestylowała jakieś rzeczy raperskie, wczuła się, po prostu, no, co to się tam działo, to po prostu był kosmos, nie? Ja uwielbiam tą sesję, będę ją oglądał pewnie wielokrotnie, bo poziom cringe'u tam wywala poza skalę i to, co się tam dzieje, to, co jest tam wymyślane na bieżąco, to jest tak durne. Trzeba lubić taki trochę prostacki humor, no bo nie oszukujmy się, klimaty pseudokibiców, blokersów i tak dalej, to jest trochę taki, wiecie, niższy poziom humoru, ale było grubo.
Ale jest pięknie, pięknie to wygląda, mówię, no to jest, to się nadaje po prostu na odcinek Blok Ekipy, więc tam jest...
Panie Walaszek, gdzie jest bomba i proszę zrobić crossover, jak kurwinoksy najeżdżają Pragę, czy gdzie tam mieszka Blok Ekipa. No i co, no i akcja zamknęła się na prawie 12 tysiącach w puszce podcastowej, bo w puszce na się pomaga, w puszce diabelskiej.
Tak.
A jak jesteśmy przy puszce podcastowej, to w niedzielę znowu były podcasty dla WOŚP, czyli całodzienny live. No i też mieliśmy swój segmencik. Też tam gdzieś żeśmy od zaplecza trochę czasu spędziłem, bo mental support był i ogarnialiśmy techniczne kwestie i tak dalej. I od tej godziny chyba tam 9:30 czy od 10:00 do 21:00 był ciągły live na YouTubku, coś tam było na Facebooku. My żeśmy sobie gadali o mechanice oddychania, tak, wiecie, w uproszczony sposób, 20 minut, bardziej pod show. Trochę tej kasy wpadło w tym naszym segmencie znowu. Tam chyba ponad 2000 poleciało do puszki, te 20 minut.
No dość fajnie, więc, dość fajnie wyglądała pucha, więc...
Nawet były jakieś wpłaty pod hashtagiem, także dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy gdzieś tam się pod ten nasz hashtag dorzucili. I puszka zamknęła się na kwocie 32 tysiące, czyli cel założony 32 tysiące na 32 finał, także podcasty dla WOŚP znowu dały czadu, moim zdaniem.
Też tak uważam, zwłaszcza, że po czwartej edycji już jesteśmy tak rozgrzani do tego, że jest to fajniej zgrane niż na początku nam to szło.
Dokładnie. No i tym zgrabnym przejściem przejdziemy sobie do tego, co tam u was. Pisaliście komentarze, dawaliście feedback na Discordzie, braliście udział w ankietach. Wiele tego nie było, no bo dopiero się rozkręcamy po tej naszej przerwie świątecznej. No ja mam takie pytanie do Przemka. Przemek, ile jest ludzi na świecie?
Dużo! Ale zaskakuje mnie, że tylko Badyl na to zwrócił uwagę.
To żeśmy się pierdyknęli, bo... tak, i to tak grubo, nie? Bo...
Oj, tam no, kilka miliardów, to no, miliardów, no. Tamto. No, bo, no,
tak, w sensie, matko jedyna. Nie wiem, co poszło nie tak, bo żeśmy byli tak zgodni wobec tego, nie? W sensie, ty rzuciłeś tam 38 miliardów, ja stwierdziłem, że chyba trochę więcej i poszliśmy dalej.
38 czy 32?
No jakoś nie tak, ważne.
W każdym razie,
dużo więcej.
No w każdym
niż...
razie tak o kilka miliardów się myknęliśmy.
Kilkadziesiąt nawet, nie?
No nawet. Generalnie u mnie wynikało to przede wszystkim, myślę, że ze zmęczenia, a druga rzecz, że gdzieś u kogoś po prostu słyszałem o 30...
To jest 30 wiem, milionów, właśnie, czy milionów, jest memu Kiszaga na Twitchu i na YouTubie też, wow, że na świecie jest 30 milionów ludzi. Mm-hmm. I że to jest tyle, reszta to są boty w internecie. I to się tak ten. Ja w ogóle też chory wtedy byłem i tak rzuciłeś, że sobie, no pewnie tak, mi się coś kojarzy, że już ma więcej, nie? I tak mówię, okej, okay, nie. Nikt tego w ogóle nie weryfikował, tak żeśmy sobie rzucili.
Ale nikt nie sprawdził, nikt nie ten, ale na swoją obronę dodałem magiczne stwierdzenie, mogę się mylić.
Tak, tak było, nie zmyślam, tak? Dziękujemy Badylowi za czujne oko, mieliśmy bekę na Discordzie, wpadać na Discorda, tam są najlepsze rzeczy, się dzieją.
Myślę, że jeszcze warto wspomnieć, jak ja bardzo dobrze umiem liczyć, jak podawaliśmy później poprawki do tego, nie? O ile się pomyliliśmy.
Świetnie też poszło, tak, z tymi zerami przede wszystkim. Tak, no to było śmiesznie, nie?
Bardzo dobrze, tak dla nakreślenia tła. Ja jestem handlowcem aktualnie z zawodu, więc umiem liczyć, ale tak w dobrą stronę.
Tak jak trzeba, dobrze. To także dziękujemy Badylowi za czujne oko, pozdrawiamy bardzo serdecznie i przechodzimy dalej. Mamy komentarz na YouTube do naszego Shotsa, gry, na które czeka Waderio w 2024 i użytkownik YouTube'a Tortillon89 myślnik JU3SK napisał, że ciekawy film, rób tak dalej. No będę.
Cieszymy się, że się podoba, będziemy działać.
Trochę tam jakiegoś spamu wpadło, ale to wiecie, filtr antyspamowy wywalił, no i mamy jeszcze nasze podcastowe interakcje. Co prawda jest ich bardzo niewiele, bo dopiero ten zeszłotygodniowy odcinek Critical Hita trochę wzbudził tutaj opinię i internet jest podzielony na pytanie, czy powinniśmy robić bardziej ostrzejszy content. 50% twierdzi, że nie, a i 50% lubi placki. Więc...
Okay.
Co prawda jeszcze ankieta nie jest zamknięta, więc nie mam statystyk, ile osób to jest dokładnie zagłosowało w ankiecie. Tego dowiemy się, z tego co wiem, w poniedziałek się ankieta kończy dopiero. No i jeszcze było jej pytanie, jak sobie radzić z toksycznością. I tutaj mamy Queen V napisała, że najlepiej ignorować. Jak najbardziej też tak uważam, że można ignorować.
Nawet... całkiem dobrze.
Nawet całkiem
sposób.
Trzeba. Nic tak bardzo nie podpala osoby toksycznej, jak brak zaangażowania w jej toksyczną dyskusję. Więc zachęcamy do brania udziału w ankietach, zostawienia komentarzy na YouTubie, pisania do nas na trecie, wpadania na Discord do działu feedback. W ogóle na Discordzie dzisiaj takie ładne zdjęcie zrobiłem na Instagram i stwierdziłem, że Instagram je okroił do 4:3, stwierdziłem, że chciałbym pełne to zdjęcie wrzucić i założyłem na Discordzie zakładkę zdjęcia, żeby można było wrzucać zdjęcia w jedno miejsce. Jak ktoś ma
tak
jakieś
fajne. Tak, zauważyłem. Byłem w szoku, jak zobaczyłem. No.
Wiecie, bo ja tu mam na tej półce, mam dużo fajnych rzeczy. Ja je powyciągałem i zrobiłem taką ładną kompozycję z związanych rzeczy z toksycznością. I tak mówię, no to już tak, jak wyszło, to wyszło. Dobra, bo znowu miało być krótko, jest znowu...
Tak, miało być krótko, a się rozgadujemy.
Się rozgadujemy.
Mówiłem ci, że nie będzie krótko.
Wideo. U mnie marnie w tym miesiącu.
Czy marnie? Po tyle samo, no to nie tak marnie.
Nie, no u mnie marnie, bo może zacznę. Byłem Berlina.
Dobra.
I dawno nie byłem tak rozczarowany, w sensie... Ja nie wiem, ile on tam odcinków ma, ale chyba z 8. I uważam, że ten serial byłby fajny, gdyby zostawić pierwsze dwa odcinki i ostatni.
No.
Reszta jest do wywalenia kompletnie do kosza. Jest bzdurna, bezsensowna, nie wnosi nic do postaci Berlina, czy do postaci, które nowych się pojawiają, nic do tego wątku. Właściwie początek jest interesujący, bo jest fajnie pokazany tam cały plan i tak dalej. Jest ta postać Berlina fajnie zarysowana. Potem nie dzieje się nic i jest ekscytująca końcówka, która ma dużo fajnych nawiązań do właśnie Domu z Papieru i tak dalej. Tam się pojawiają jeszcze inne postacie i ma to sens, ale ten środek się strasznie wynuciłem. I autentycznie w niektórych momentach to miałem ochotę przewijać.
Aha. No nie ciągnie mnie i nie ciągnęło cały czas do Domu z Papieru i Berlin też mi jakoś nie podobał.
A ja właśnie mi się Dom z Papieru bardzo podobał i bardzo mi się spodobała postać Berlina i żałowałem tego, co się stało po tym pierwszym sezonie, czy tam po drugim i bardzo chciałem, żeby się coś więcej dowiedzieć o tej postaci i no nie zostałem ukontentowany, a no obawiam się, że będzie więcej sezonów, nie? To będzie tego więcej.
No, miejmy nadzieję, zobaczymy. Dobra, to jedziemy na zmianę. To ja nadrobiłem Arcana w końcu. cię przemogłem, bo jak pierwszy raz podchodziłem do Arkana, nie wiem, nie mogłem się na nim skupić, nie mogłem go po prostu w żaden sposób przyswoić, mnie drażnił. Natomiast powiedziałem, że nie, jest styczeń, muszę się zaprzeć, muszę go nadrobić. Produkcja wybitna według tak wielu osób, to mówię, nie ma opcji, muszę usiąść. I powiem szczerze, że jak się wciągnąłem, to zjadłem na tak naprawdę na raz, bo zajęło mi 2 wieczory obejrzenie całości. No i nie powiem, bardzo mi się spodobało.
Kurde, ten świat League of Legends jest naprawdę interesujący fabularnie.
Mhm, tak. Tak, bardzo, bardzo mnie wciągnął i bardzo mi się podoba i bardzo jestem ciekaw, jak to rozwiną, bo jest bardzo duże pole do popisu.
Ja czekam na drugi sezon w tym roku podobno.
Zwłaszcza podoba mi się skomplikowanie postaci Jinx.
A, to jest w ogóle hicier, nie?
Ona jest fajnie zbudowana, fajnie. Ta komplikacja jej z charakteru, jej zawiłości rodzinne i tak dalej bardzo mnie wciągnęły.
Dobrze, no to Rick i Morty sezon 7 w końcu nadrobiłem. I znowu mam takie mech, nie? W sensie, no było to nie fajnie, jest już to samo. Było Rick and Morty-tiowo i było rozwinięcie tego wątku złego Mortiego. I właściwie było wszystko, czego bym sobie życzył od sezonu. Były głupawki, były jakieś absurdalne odcinki, były fajne zabiegi właśnie narracyjne, tam reżyserskie tego, ale jakoś tak, w sensie bez polotu. Nie było tak, że wyszedł ten sezon i oglądałem każdy odcinek, tylko poczekałem, aż wyszedł cały, tak dopiero gdzieś tak zapomniałem, potem okej, dobra, trzeba by to obejrzeć, nie? Bawiłem się nieźle, ale nie miałem jakiegoś takiego szału na to.
Ja mam taką teorię, że po prostu już się troszkę przegryzł ten Rick and Morty. Fajnie jest, że właśnie ciągną ten wątek złego Mortiego, że ciągną dalej wątek Nemesis Ricka, ale to już nie ma takiego, tak jak poprzednie sezony, chyba 6 był taki najbardziej przełomowy dla mnie, właśnie jak mocno rozwinęli tą, 5, poprzedni, jeszcze niżej. Jak mocno rozwinęli historię właśnie tego złego Mortiego. Wtedy było fajnie, a teraz no to tak mocno przysiedli.
No właśnie.
Jest to, co potrzeba, ale nie, czegoś brakuje.
No nie, chyba albo przesył może, no nie wiem. Ciężko mi stwierdzić.
Może. Dobrze, ja kontynuuję Władców Wszechświata, czyli mamy historię He-Mana. Wyszła kolejna, nazwijmy to, część. Teraz mamy Władcy Wszechświata Rewolucja. No i tam się fajnie dzieje. Fajnie jest wyjaśnione, fajnie jest zrobiony plot twist. Oczywiście jest wyjście na kolejną serię, więc podejrzewam, że Netflix będzie dalej to ciągnął. Mamy teraz technologicznego Skeletora. Jest fajnie. Jest dobrze, jest męski przesyt. Chociaż cholernie szowinistyczny jest ten.
No jest, ale to He-Man taki był, nie?
No tak, dokładnie. Więc, ale jest fajnie się ogląda, fajnie, nie jest już tak mocno zagęszczony, bo on ma chyba tylko 6 odcinków i akcja jest wartka, szybka, zwarta i bardzo fajnie się to ogląda.
Dobrze, no to ja obejrzałem jeszcze Lupina, ten najnowszy sezon. I bardzo fajnie, bardzo mi się ta seria podoba, on ma taką bardzo spoko konstrukcję, jeżeli chodzi o te odcinki, o całe te zagadki, bycie tym włamywaczem, nawiązania do tych książek. I to jest, uważam, taki dość mocno niedoceniony serial, który naprawdę fajnie się ogląda, nie? Nie jest jakiś taki bardzo naciągany, w sensie, nawet jeżeli coś się wydaje, że jest bardzo naciągane, to potem jest wytłumaczone, dlaczego tak to się stanęło, nie? Że to na przykład było zamierzone, żeby to tak naciąganie wyglądało, nie? I jest okej. Okay. Co prawda tam jeszcze do ostatniego odcinka chyba nie dooglądałem do końca, właśnie przed nagraniem kończyliśmy i brakło tam tych 20 minut. Żeby to oglądać, także z finalnym werdyktem muszę się niestety wstrzymać, ale ogólnie bardzo mi się podoba.
To super. Ja to znowu dalej nie oglądam, więc nie ciągnie mnie. A ja obejrzałem rzecz dość nietypową. Zdumiewająca historia Henry'ego Sugar. Krótkometrażówka, bo cały film ma 35 minut i to jest... Nie wiem, jak się ten styl nazywa. On mi się bardzo podoba, bo to jest mocne przełamanie właśnie tej trzeciej ściany, czwartej ściany?
Czwartej ściany. No.
czwartej ściany i rozmowa właśnie z widzem. Jest to zrobione w taki sposób teatralny, tak jakbyśmy byli w teatrze, oglądali przedstawienie, spektakl. Znakomite twarze, chociażby mamy Kunderbacza, mamy tego, kurde, on w Prince of Persia grał złego, tego wujka. Nie pamiętam, ja jestem zły z nazwiska, więc musicie sobie znaleźć. No, domyślam się. Natomiast znana postać, bardzo rozpoznawalna z twarzy. I generalnie jest to historia milionera, który staje się joginem i widzi bez użycia oczu.
Okay.
Tak zapowiem i naprawdę fajnie się ogląda, mówię, 35 minut, taki fajny przerywniczek, a obsada jest dość fajna, fajna historyjka, dobrze się ogląda.
Ja natomiast nadrobiłem podobno perełkę, czyli Nieznośny ciężar wielkiego talentu, czyli powrót Nicolasa Cage'a na ten złoty ekran, czy tam srebrny ekran, jak tak, na kinowy ekran, może tak?
Na kinowy.
I kurde, no w sensie to jest całkiem fajny film, nie? Bo to jest film, w którym Nicolas Cage gra Nicolasa Cage'a. I to jest tak jakby opowiedziana jego historia, gdzieś tam po prostu się dzieje. I na koniec jest taki plot twist, że właściwie cała ta historia to był film. Nie, w sensie...
Koncepcja taka.
To jest tak, że Nicolas Cage ma ten kryzys właśnie twórczy, który tam faktycznie w istocie miał, popada w długi, nie ma pieniędzy i kłóci się z żoną, z córką i tak dalej. I jego agent stwierdza, że no to, żebyś sobie chociaż trochę dorobił, to jedź tam do jakiegoś tam milionera, miliardera na Majorkę, na jego urodziny. On cię zaprasza, zapłaci ci za pobyt, zapłaci ci tam, jeszcze ci da jakąś kasę ekstra. No i tam się dzieje jakaś akcja, oni się tam kumplują, tam jest jakaś jeszcze intryga z wyborami, CIA, coś tam, jakieś takie szacher-bacher zrobione. Oni tego Nicolasa Cage'a wyrybują do szpiegowania i w ogóle wszystko jest fajnie. W tle jest jeszcze historia, że ten miliarder, czy tam milioner grany przez Pedro Pascala, to on w ogóle, jemu się marzy napisać scenariusz i on pod pretekstem tego scenariusza tam wyciąga od niego informacje i na końcu jest tak, że faktycznie napisali ten scenariusz i to jest właśnie ten scenariusz. I właśnie tak...
Zaskakujące,
nie, ale naprawdę przyjemnie się to ogląda. To jest takie lekkie kino szpiegowsko-akcyjne, takie właśnie film w stylu Nicolasa Cage'a, że nie jest to nic bardzo ambitnego, ale ogląda się to bardzo dobrze. W ogóle z tego filmu jest ta słynna scena memiczna, że właśnie jedzie Pedro Pascal taki uchachany i się patrzy na Nicolasa Cage'a i on z taką niesmaczoną miną się do niego odwraca w samochodzie. Na pewno znacie, tego było masa, nie? To jest właśnie z tego filmu, więc polecam, jest na Prime'ie, jak najbardziej warto, uważam, sobie tam wieczór z tym poświęcić.
No tak, no nawet chyba się skuszą. No dobra, no to ja taką perełkę wśród perełek, twórca, czyli producenci ci sami co Rogue One. Film naprawdę trzyma ten sam poziom. Bardzo mi się podoba, fajna, może historia nie jest jakoś bardzo fajna, bo tych historii tego typu było multum i milion, natomiast generalnie skupiamy się tutaj, jest wojna ludzi z AI, bo AI tam wpadło na pomysł, żeby zbombardować ludzi bombą atomową, więc ci się wściekli i zaczęli wojnę z AI i powiedzieli, to znaczy głównie Ameryka, no nie ludzie, bo Azja uznała, że AI jest ok i spoko, a Amerykanie uznali, że nie zbudujemy sobie stację kosmiczną, która będzie niszczyć wszystko na swojej drodze. Generalnie bardzo fajnie napisane, efekty specjalne no, na najwyższym poziomie. Same efekty, to co ty lubisz, te wszystkie takie szczególiki są naprawdę fajnie, fajnie zrobione, fajnie nagrane. Postacie może nie tak barwne, historia tak jak mówię, no, tysiące ich było podobnych. Natomiast bardzo przyjemnie się ogląda, polecę, a też nie będę zdradzał jak się kończy, chociaż pewnie wszyscy już wiedzą.
Muszę obejrzeć, jest tam gdzieś na mojej liście do obejrzenia, muszę się znaleźć jakieś chwile i popatrzeć.
Na Disneyu.
No wiem, widziałem właśnie. No to co, no to gry. House Flipper 2. Jak ja żałuję tych 20 minut spędzonych w tej grze, to po prostu dramat. W sensie, ja nie lubię gier Playwaya, nie? To jest chyba Playway, tak?
Chyba tak.
Zweryfikujmy to, żeby nie było, że kłamę. Ale nie lubię tych symulatorów takich chodzonych, robienia wszystkiego, nie? bardzo mnie to tak trochę drażni i drzaźni i ja w tym nie widzę, nie, przepraszam bardzo, to jest Frozen District, to robi, przepraszam, mm-hmm. to widziałem panu pod Frozen District, bo Playway to jest, ale no wiecie.
Remont... Teraz krzywdź panów z Frozena. Dobra,
idziemy. Teraz krzywdzę panów z Frozena, tak. Ogólnie no, gra w remontowanie domku mi nigdy nie jarała. Nie? W sensie nie lubię tego typu symulatorów i to nie jest nic dla mnie. Ja od samego początku wiedziałem, ale obejrzałem materiał na bodajże chyba TV Gry, że jest taki tryb otwartego budowania. W sensie, że możesz sobie chodzić i budować domki i takie wiecie, Simsy, tylko że z większą ilością rzeczy. Plus z możliwością wrzucania własnych asetów, nie? Mhm. Więc mówię, kurde...
No i z widokiem z pierwszej osoby.
No właśnie, więc mówię, kurde, całkiem spoko, bo sobie można polatać po mapce i zbudować coś fajnego, nie? Tak, zbudować sobie domek i sobie udekorować. Takie Simsy dla facetów, nie? Mówię, całkiem spoko. I przez 20 minut męczyłem się ze sterowaniem, które jest kompletnie nieintuicyjne. Rozwijanie menu, w ogóle kupowanie tych rzeczy, budowanie czegokolwiek, to jest tak dramatycznie, w ogóle to nie działa, nie? W sensie być może w tym trybie questowym, żeby sobie to pograć, to może to jest faktycznie bardziej spoko, ale jak masz tą wolną kamerę i sobie latasz i próbujesz gdzieś postawić ścianę, ta ściana nagle cię stawia w powietrzu, nie ma jak żadnego przyciągania, nie możesz ustawić żadnych poziomów, potem w ogóle stawiasz dach, ten dach się nie łączy, bo coś tam, jest tak, no strasznie jest to topornie zrobione, nie ma w tym żadnej przyjemności, nie, więc stwierdziłem, że no to sorry, nara.
No ja grałem w jedynkę, natomiast w jedynce miałem właśnie też problem ze sterowaniem, bo tam był problem nawet przy malowaniu ścian, to nie polegało na jakimś tam mazaniu, tylko trzeba było klikać jeszcze, wcelować idealnie tak, w miejsce, no, gdzie to trzeba kliknąć, więc to jest cholernie trudne, cholernie nieintuicyjne.
Wiele się nie zmieniło.
Natomiast może na padzie by było to wygodniejsze, nie wiem, bo grałem na myszce, ale no sterowanie było no niestety na nasze standardy tragiczne.
Dokładnie.
Dobrze, ja mam Assassin's Creed Valhalla. Przełamałem się. To znaczy, złamałem się, bo ja Assassin's Creed to wszystkie ogrywałem, poza Odyssey, której niestety nigdy nie zmęczyłem i raczej nie zmęczę i nie wrócę do niej. Tam mam traumę po Odyssey. Natomiast Valhalla, powiem szczerze, mimo tego, że ten świat jest ogromny, może nie aż tak ogromny jak w Odyssey, przynajmniej mam takie wrażenie, chociaż niektórzy mi mówią, że jest odwrotnie. Natomiast... Tu jednak jest to zrobione tak, że to angażuje, że chcesz to robić, chcesz kontynuować. Nie ma aż tak dużej powtarzalności, chociaż oczywiście tego się nie uniknie przy zadaniach pobocznych w tak wielkim świecie. Natomiast jest to fajnie zrobione. Bardzo mnie wciągnęło, bardzo mi się podoba i może jeszcze duży wpływ na to ma właśnie zmiana karty graficznej, bo ten świat wygląda pięknie.
Ja się muszę w końcu zabrać za te nowożytne asasyny, w sensie te z otwartymi mapami takimi dużymi, bo ja skończyłem grać na czwórce i...
Powiem ci, że ja zakochałem się w widoku, jak biegnę przez las i jest zachód słońca i to słońce mi przebija przez ten las i się załamuje na każdej gałęzi i wiesz, tak jakbym patrzył przez okno.
Kurczę, ja mam ten problem, że jak wyszedł Origins, to ja nie miałem w ogóle tak czasu na granie wtedy jakoś. I odpuściłem, potem wyszedł Odyssey zaraz za chwilę i się już nawarstwiło i nie chciałem ten i tak potem ta Valhalla i... A właśnie to jest problem, bo ja setting egipski uwielbiam, setting starożytnej Grecji to jest w ogóle mój ukochany setting. Setting wikingowie, no to come on, to są wikingowie, jak będzie wikingów, nie? I muszę to siąść ponadrabiać, teraz trochę mnie to przeraża, ale kiedyś siądę na drobie.
Znaczy, tak jak mówię, no Origin skończyłem dwa razy. Zresztą Origin był tak naprawdę asasinem, dla którego kupiłem konsolę, bo była w zestawie i kupiłem wtedy Xboxa One, tą S-kę, co mam. Odyseja ograłem, ale długo, długo po premierze i mówię, nie byłem w stanie skończyć, ja zrobiłem tam z 30% mapy i chyba z 80%
nie, to ja to w ogóle wątku. Nawet nie mówię o czyszczeniu tego, tylko żeby sobie fabułkę pograć.
No, a Valhalla naprawdę czyszczę, mam już zrobione około 70% Anglii, prawie połowę Norwegii, więc fajnie się w to gra i mówię, czyszczę mapę. Na razie się nie wziąłem prawie w ogóle za wątek główny, chyba że potrzebuję tego właśnie do skończenia jakichś tam pobocznych, ale to, co mnie przeraża w Valhalla, to jest ilość poziomów, jakie trzeba nabić, żeby tak naprawdę przejść przez całą chociażby fabułkę. Bo w normalnych, w cudzysłowie normalnych grach, nazwijmy to tak, mamy 100-150 poziomów, a tutaj mamy ich 520 coś, więc ograniczenie jest dość spore. Ale co mi się też podoba, jest, już widzę po tych nawet mini-questach, które robię, że jest dużo nawiązania do podstawowej trójki, do historii Desmonda i do historii w ogóle starożytnych, więc jest fajnie. Jest fajnie, mi się dlatego może tak podoba i tak mnie wciąga.
Dobrze, no to ja mam perełkę. Spider-Man 2. I ja wiem, ta gra została okrzyknięta przeze mnie jedną z gier roku mojego, bo zacząłem grać w grudniu, nie? Ale specjalnie w poprzednim nic nie mówiłem, bo grałem tylko krótko. Teraz jestem już tak tam po, no, przy końcówce fabuły głównej. I kurde, jaka ta gra jest dobra. Jeszcze ja sobie właściwie od listopada gram w te Spider-Many, grałem w remaster jedynki, grałem w dodatek, ten samodzielny Milesa Moralesa i teraz gram w tą dwójkę. I naprawdę przeskok jest duży. Tego po trailerach, które były pokazywane na Summer Game Feście, kompletnie nie widać. W sensie, te trailery były w takiej jakości, że nawet jakoś ostatnio grałem tą misję, która była na tym trailerze pokazana i aż sobie z ciekawości odpaliłem, bo my żeśmy chyba to streamowali gdzieś i odpaliłem sobie tego woda, na YouTubie chyba jest wod, i z tego Summer Game Festu tak. I to tak w ogóle kompletnie nie wyglądało, nie? W sensie, ta gra była pokazywana gorzej na trailerach niż wygląda w rzeczywistości. Nie wiem kompletnie, z czego to wynika. I to jest jeden aspekt, że ona wygląda obłędnie dobrze. Nowy Jork w porównaniu z tą jedynką jest naprawdę duży przeskok, nie? Jest, więc ten ray tracing faktycznie działa, tak? Bo to w remasterze już się pojawił, ale wiecie, jak to jest. Ta gra nie była pod to pisana. Tutaj 60 klatek i 144p z ray tracingiem chodzi i wygląda to obłędnie. Można wyłączyć, można, nie, przepraszam bardzo, 120 klatek. Można włączyć tryb 60 klatek i wtedy jest więcej przechodniów i samochodów, ale i tak jest olbrzymia ilość. Masa detali, masa smaczków, ten Nowy Jork jest naprawdę rozbudowany. Doszły nowe dzielnice, które mają niższe zabudowania, więc Spider-Man ma nowe moce do poruszania się, ma takie siecioskrzydła, na których lata właściwie szybuje. No masa usprawnień. Mamy dwóch tych bohaterów i przede wszystkim to, co się naprawdę rzuca w oczy, jak się tak grało w jedynkę i dwójkę po sobie, to nacisk na fabułę. Jedynka była taka bardzo, z perspektywy dwójki, bardzo generyczna pod względem gameplayu prowadzenia fabuły. Było na zasadzie, dzwonili do nas, mówili, jest tu i tu problem, trzeba załatwić. Właściwie większość fabuły była pokazywana w tych telefonach, które się odgrywały w trakcie bujania się po mieście. Dochodziliśmy na miejsce, tam była jakaś walka, jakaś krótka cutscenka i właściwie tyle. I tam mieliśmy kilka rodzajów tych misji, tam zagadki, skradanko i tak dalej. Mało było takich misji mocno filmowych, jak nas Sony przyzwyczaiły na przykład w Uncharted, że się dużo dzieje, że jest skrypty, a dwójka jest tym przeładowana i naprawdę tą główną fabułę gra się rewelacyjnie pod tym kątem i masa tych feature'ów związanych z DualSense'em piątką, to po prostu ja to uwielbiam. Spoiler alert dla tych, których nie widzieli, Peter Parker ma Venoma w sobie, w sensie ma symbioda i jest tym czarnym pająkiem. I w trakcie, kiedy w nim walczymy i użyjemy tej furii symbioda, to z głośników spada, wychodzą takie kosmiczne szepty, ja to nazywam. Tak słychać, jak ten Venom przejmuje kontrolę nad Parkerem i Parker się robi zły i wtedy te ciosy są takie mocno brutalne i ten pad wibruje, no po prostu przecudownie to działa. Dodatkowo wykorzystanie haptyki, tych adaptacyjnych triggerów w jakichś minigierkach, no super. Naprawdę na każdym aspekcie jest to rewelacyjnie. Ten jeszcze dodatkowo, że mamy tych dwóch bohaterów, bo Miles jest zupełnie inną postacią. Ma swój charakter, swoje problemy, swoje takie mniejsze misje do zrobienia. On jest takim bardziej tym Peterem Parkerem, Spider-Manem przyjaznym, Spider-Manem sąsiedztwa, nie? Którego my tam gdzieś kojarzymy, powiedzmy. A tutaj ten Peter Parker jest właśnie już takim super bohaterem faktycznie. On załatwia duże problemy, a Miles jest tym bohaterem sąsiedztwa. On tam załatwia problemy tego Harlemu, tej czarnej społeczności. Jest w ogóle misja, w której sterujemy głuchoniemą dziewczyną i faktycznie wtedy nie słychać dźwięków z gry, są takie mocno przytłumione, musimy się skupiać na innych zmysłach i to się zupełnie inaczej w to gra, nie? Jest masakrycznie dużo takich naładowanych smaczków, które robią robotę, nie?
No to fajnie.
No, bawię się świetnie i wciągnęła mnie ta gra bardzo mocno. I tukę porządnie. Na początku miałem taką obawę, że jak będę grał trzecią grę pod rząd, to nie będzie mi się chciało robić aktywności pobocznych. Ale w ogóle je przebalansowano. W jedynce to faktycznie było masa na zasadzie idź, zrób zdjęcie, idź, znajdź plecak, odhaczania miejsc na mapie, żeby zrobić platynkę. A tutaj jest dużo, tutaj wszystkie te takie znajdźki przestały być widoczne na mapie. Po prostu lecimy sobie i widzimy na przykład, że jest dron do złapania. On po prostu wydaje sygnał dźwiękowy i sobie go łapiemy, nie? Jest tam do znalezienia jakaś inna pierdoła, to po prostu przelatowywując widzimy tam, że coś mryga albo daje sygnał dźwiękowy, możemy sobie to podnieść. Nie musimy, jest to kompletnie poboczne, daje nam to po prostu więcej rozwinięć do tych naszych kostiumów i sprzętów, a wszystkie te takie znajdźki, które są zaznaczone na mapie, to one mają jakieś swoje mechaniki, nie? Na przykład mamy jakieś pościgi za dronami, używając tych siecioskrzydeł, nie? I to są takie wyścigi czasowe, gdzie musimy po prostu trzymać się w tunelu aerodynamicznym za dronem, żeby za nim podążać i tam zhakować tego drona, nie? Albo mamy jakieś lokacje, w których mamy specjalnym skanerem znaleźć jakąś kryjówkę i ją otworzyć tam specjalną minigierką, nie? Wszystko jest tak oparte na jakiejś fajnej minigierce. Zajmuje to max do 3 minut, nie? Ogarnięcie tego dojściem, znalezieniem i tak dalej. Robi się to bardzo szybko, bardzo przyjemnie i aż się chce to robić. Tak w sensie, grasz sobie misję i nagle męczysz się już tym wątkiem głównym, więc stwierdzasz, a to sobie porobię to i to, nie? I tak sobie lecisz po kolei, za to garniasz te ulepszenia do właśnie gadżetów, do trochę expa, jakieś nowe kostiumy odblokowujesz, takie pierdoły. No i Miles ma kostium, w którym ma kota, w plecaku kota, to się Spider Cat chyba nazywa, czy jakoś tak. I ma kota, który jest w masce Spidermana i się z nim buja, nie? I ciekawostka, wszystkie animacje są tak zrobione, że w sensie, ja tak się zastanawiałem, nie? Jak oni to rozwiążą, ale okazuje się, że przemyśleli to już projektując całą grę. Jeżeli bohater upada, to zauważyłem, że upada zawsze tak, żeby przypadkiem nie zgnieść kota. I niezależnie od kostiumu zawsze upada na ryj, nie? Żeby w razie, gdybyś grał z plecakiem, to żeby nie przygnieść kota, nie? W cutscenkach, nie? Tak, mówię, tak się zastanowiłem, mówię, o, leci, spadnie, nie? I mówię, i co ciekawe, co z tym kotem zrobię, nie? I jednak na ryj, nie? I potem mówię, no to wczytam, zmieniłem kostium i tak spada na ryj, nie?
Aha, no ale ważne, że przemyśleli, nie krzywdzimy zwierzątek. Bardzo, bardzo dobrze. No dobra, no to ja mam polecajkę od Darka akurat, Roller Dome. Jak to nazwać? Battle Arena na wrotkach?
Tak, tak, no.
Bardzo, bardzo wciągająca gra, czyli mamy tak naprawdę, no ja bym to nazwał bardziej Tony Hawk Pro Skater
z pistoletami.
Na arenie z pistoletami, dokładnie, tyle że na wrotkach. Generalnie fajne, sterowanie jest cholernie ciężkie na samym początku, chyba że gramy padem, no troszkę łatwiej się padem gra, bo też próbowałem, natomiast i tak skupiłem się na klawiaturze i myszce, bo lepiej mi się celuje. Natomiast to, co mnie zabolało, grę z 2 godzinki, myślałem, że pociągnę sobie chociaż do końca, wszystkie arenki odblokuję, natomiast jest cholerny grind i trzeba powtarzać i robić specjalne sposoby zabijania tych przeciwników, trzeba w odpowiedni sposób skakać, więc po 2 godzinkach mnie zmęczyło, powiedziałem, że szkoda mi życia na to, nie będę tego maksował i się specjalnie uczył, zwłaszcza mówię, że sterowanie nie jest przyjazne, ale sama koncepcja, sam zamysł gry bardzo mi się podoba. I gdyby sterowanie było ciut prostsze, to myślę, żebym się mocno w to wciągnął.
No ja tam kiedyś grałem jak w PS Plusie, tam 2 godzinki chyba było. Właśnie do tego momentu, kiedy trzeba było zacząć grindować, to właśnie było. I właśnie podobało
mi się. To ja ograłem to demo, nazwijmy, i na tym zakończyłem. Ale jeżeli ktoś, nie wiem, lubi na przykład Rocket League, coś w tym pokroju, no to tu będzie się naprawdę odnajdował.
Dobrze. Prince of Persia The Lost Crown, Zaginiona Korona, jak zwał, tak zwał. No, doczekałem się i jeszcze nie skończyłem, ale na razie bawię się dobrze. Ciekawostka, gram na Nintendo Switch z prostej przyczyny. Dowiedziałem się, że gra była pisana na Nintendo Switch. W sensie pod ten system i okazuje się, że gra wygląda jak wygląda, bo są zarzuty, że gra wygląda brzydko i że nie chodzi w jakoś spektakularnie, że tła i tekstury nie są jakoś tak super, i że jest taka dość mocno dziecinnie bajkowa, mobilkowa. I to właśnie wynika z tego, że chcieli, żeby gra chodziła w 1080p60 na Nintendo Switch. I ta gra faktycznie tak chodzi. I chodzi bardzo ładnie. I na Switchu wygląda bardzo ładnie na tym małym ekranie. Na dużym ekranie to wygląda tak jak wszędzie. I okazuje się, że ta gra po prostu chodzi wszędzie tak samo potem, nie? W sensie na każdej innej platformie dokładnie jest tą samą grą, tylko... Wiecie, no nie ma tych wszystkich fajerwerków, których moglibyśmy oczekiwać od PS5 czy od pecetów, nie? Więc to jest taki jeden zarzut. Druga kwestia jest taka, że gra ma ten system taki tych japońskich dialogów, w sensie, że pokazują nam się Ryjce przed planem, takie dwa awatary i one się tam kłapią dziobami, nie ruszając ustami i są napisy.
Jak z JRPG-ów mówisz.
Dokładnie, część tych napisów jest czytana, część nie jest czytana. Tak se, nie? Ja tego systemu nie lubię i nie rozumiem. I kolejna kwestia, taki mankament do tej gry jest taki, że ona w tej podstawowej swojej formie takiej gry do przejścia, to ona jest relatywnie łatwa. No, ona ma tam jakieś takie sobie walki z bossami, jakieś tam skakanko i tak dalej, ale w momencie, kiedy pobawimy się w to tak, jak powinniśmy się w to pobawić, czyli w Metroidvanie, no to faktycznie zaczyna mieć trochę wyzwania, bo te opcjonalne rzeczy do zrobienia potrafią być trudne i faktycznie przez całą grę coś odblokowujemy, mamy jakieś nowe umiejętności, nowe rzeczy, które pomagają nam wchodzić w nowe miejsca. Jest fajny feature z zaznaczaniem rzeczy na mapie przy pomocy robieniu screena. Możesz, będąc na lokacji, zrobić sobie screena jakiejś na przykład drzwi. I wtedy na mapie masz pineskę, jak najedziesz, to masz screena z tej lokacji. Na przykład wiesz, że tu są jakieś ukryte drzwi, których nie mogłeś otworzyć i teraz sobie zobaczysz, czy umiejętność, którą pozyskałeś, pozwoli ci otworzyć te drzwi, najeżdżając na screena.
Fajne rozwiązanie, bo w Ori miałem z tym problem.
Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Jest tam też, wiesz, mniej więcej w połowie danej lokacji jest vendor, od którego możesz kupić mapę całą lokacji. Więc to też nie jest tak, że wchodzisz i kupujesz, tylko jak już część pozwiedzasz, to te dodatkowe elementy możesz sobie odkryć na mapie, gdzie one są, nie? W sensie ona pokazuje tylko zarys, że coś tam jest, no ale musisz sobie iść i zobaczyć, co tam jest w istocie, nie? Ale masz, że jakąś nogę pominąłeś i czy coś tam jeszcze nie ma, nie? Więc to jest to z takich minusów, które jednocześnie są plusami, bo to jest bardzo fajna, przystępna gierka. Ale dowiedziałem się takiej ciekawostki, nie wiem ile w tym jest prawdy, bo gdzieś tak na jakichś portalskich chciałem powiedzieć, na portalach plotkarskich związanych z gamingiem, pokazała się taka informacja, że, bo to robią ludzie odpowiedzialni za tego współczesnego Mariana, tego rytmiczno bieganego, nie? I że oni mieli taki pomysł po sukcesie tych Mario vs. Rabbit, żeby zrobić właśnie chyba z Marianem, Metroidvanie z Marianem. Ale pan Nintendo powiedział, że no okej, halo, możecie sobie robić tactical shootery, czy tam taktyczne RPG z Mario i kurlikami, ale od platformówek to wara, to Mario jest święte. Ale oni stwierdzili, że oni tak chcą to zrobić, więc stwierdzili, że zrobią grę na Switcha. Ale jaką zrobić grę na Switcha, skoro nie możemy dostać franczyzy od Nintendo? Więc stwierdzili, że to wykopią księcia. Jak już wykopią księcia i zrobią grę na Switcha, no to wydajmy ją wszędzie. Jest takie jeszcze ciekawostek wyciągniętych z internetu. Gra miała tragiczne demo, które zniechęcało do zakupu. I gra ma napisy końcowe w takiej długości, że można, nie umiejąc speedrunować, przejść Dark Souls 1 w całość.
To ja ukryję w tym momencie easter egga dla tych wszystkich, którzy byli na Instagramie i Threadsach. Właśnie oto demo była drama, którą wrzuciłem do na Threadsach jako zagadkę, więc jeżeli chcieliście poznać tą tajemnicę, to właśnie wam ją zdradzam.
Więc, ale tak wracając do samego tytułu, bardzo przyjemnie się w to gra, na pewno skończę, na pewno będzie gameplay na Wadero Gaming, zresztą ze Spidermana też jest, więc pewnie niedługo zacznie coś wlatywać, no, bawię się nieźle, więc to chyba mówię, najważniejsze.
Po porównaniu, po PGA dowieźli.
W sensie,
ja
to
wrażenie, że będzie dobre.
W sensie, wiesz, jak ktoś lubi ten Metroid Dready, czy lubi Oriego, no to będzie tak trochę czuł, że to jest taki młodszy, schorowany braciszek, nie? Że jemu tak w życiu nie wyszło, ale chciałby, nie?
No, ale niektórzy są wybaczający. Ja uważam, że ładnie wygląda.
Nie, ona ma momenty, ona naprawdę ma momenty. Te poboczne zagadki platformowe, to w niektórych momentach naprawdę chciałem zjeść Joy-Cony i mówię, Boże, kto to wymyślił, ty chory człowieku, 30 minut, żeby przeskoczyć z platformy na platformę, bo trzeba wytimingować 15 umiejętności w tym samym czasie. I bywa to skomplikowane. Niektóre walki też bywają skomplikowane, ale no, ja jestem trochę zależniętego z rzeczy z Hollow Knighta, nie? Widać, że się inspirowali niektórymi rzeczami. No,
pamiętaj to, Ubisoft.
Dokładnie.
Więc tak. No to co, ja mam jeszcze... Skończyliśmy Borderlandsy. Bo tak. Wspominaliśmy, że ogrywamy, więc skończyliśmy pierwszą część Borderlandsów. I co? I przesiedliśmy się.
Poczekaj, no, ty Borderlandsy byś więcej opowiedział, bo ja to wiesz, w Borderlandsy grałem 15 razy już jedynkę. I ja tą grę bardzo lubię.
A ja właśnie mam... Ja mam taki problem, że wy tak gnaliście, że ja niewiele byłem w stanie tak naprawdę wyłapać. Próbowałem was cały czas nadgonić. I... Nie złapałem tyle tych smaczków, po prostu.
Ale w sensie, jakie ty byś smaczki chciał złapać? No, w tej grze się przeszukuje no kible za amunicją i strzela się do gości.
Bawiłem się dobrze, strzelałem do gości, było fajnie.
No i o tyle chodzi, takie wrażenie, w Borderlands jedynce dokładnie o tyle chodzi. Tam cała, fabuła polega na tym, że jest planeta, która się nazywa Pandora i oni tam znaleźli jakiegoś Volta, który ten Volt się otwiera co ileś tam tysięcy lat. No i teraz jest otwarcie tego Volta ma nastąpić. I nikt nie wie, co tam jest, bo nikt tego nie pamięta, co się 2000 lat stało, nie? I tyle. I jesteś bandą awanturników, którzy jak w typowym RPG-u idą tam, zabijają typa, żeby przynieść z niego loot temu typowi, żeby ci powiedział, żeby iść tam i zabić tego typa, żeby przynieść od niego loot.
No i bawiłem się świetnie.
I to jest właśnie idealna gierka pod takiego luźnego koopa z kumplami do piwka i monitora, nie? Idziesz sobie, gadacie sobie o pierdołach, coś tam sobie strzelacie, nikt się na tym za bardzo skupiać nie musi i to jest tyle.
No w ogóle nie trzeba się na niczym skupiać.
Dwójka, pre-sequel i trójka są już trochę bardziej angażujące, jeżeli chodzi o fabułę. Tam jest już, to już bardziej świadomie było robione, nie? Tam jest więcej smaczków, więcej easter eggów, więcej jakichś rzeczy.
Może dlatego właśnie miałem wrażenie, że coś obijam. A tam po prostu tego nie było.
Nie, bo to jest taka, bo to jest bardzo płytka gra. To jest taki typowy looter shooter, nie? Rozwalasz hordy przeciwników, żeby zebrać lepszy loot i iść dalej. Tam się niewiele dzieje, w sensie no, jest tam trochę tej fabułki, ale ona nie jest jakaś taka specjalna, no ten humor może jest, jakbyś się w te audiologii wsłuchał, które tam są nagrywane o tej Patrycji, coś im się śmiali, że Patrycja jest zwalnięta, bo tam jej odwala i świruje, no to jest tyle, nie, te postacie są barwne, one są takie mocno postapokaliptycznie przerysowane i to jest tyle, no.
No okej, okay. No to uznaję, że było fajnie.
No to zejdźmy głębiej, hehe.
Tak, idziemy na Śląsk.
Tak, zostaliśmy kosmicznymi górnikami śląskimi.
Tak.
Gramy sobie znowu
idziemy
właśnie
na Śląsk, zbieramy węgiel, więc...
Znowu w tym samym składzie, czyli Maciek, Przemek, Darek, gramy w Deep Rock Galaxy. Maciek kupił komputer i ma nowy komputer i ma Game Passa teraz i mu chodzą gry i gramy w górników.
I możemy grać w gry i górnicy nas mocno wciągnęli...
To jest gra,
ale zaskakujące jest to, że to wciąga.
No.
Wciąga, tak bardzo mocno wciąga.
Znaczy ona ma takie elementy, których ja nie lubię, w postaci tych pierdyliarda kosmetyków do odblokowywania, jakichś płacenia za upgrade'y i leveli w levelach pod levelami i 7000 rodzajów walut, z czego 3,5 są walutami premium i jakichś takich rzeczy.
No ale to ma być na to, żebyś wydał, no mikrotransakcje są ukryte wszędzie, no masz wydać i koniec. No. Natomiast tak do pogrania właśnie, do posiedzenia, wiesz, ze znajomkami przy gadulcu, to jest
tak, to jest
rzecz.
Zajebiście, tak. No w sensie, w skrócie, no jesteśmy krasnoludami, którzy są górnikami, są zrzucani z orbity na planetę.
W kosmosie, tak, trzeba zaznaczyć, w kosmosie.
Którzy są zrzucani takim wiertłem na planetę, która dalej się wierca ileś tam kilometrów pod powierzchnię i mamy za zadanie albo jakąś rafinerię postawić, wydobyć gaz, albo pozbierać jakieś jajka, larwy, albo jakiś minerał wydobyć. I chodzimy, eksplorujemy takie otwarte, w sensie, ono mi się kojarzy z Red Faction, nie? To, że takie masz korytarzowe lokacje, tak, gdzie możesz wszystko dookoła rozpieprzyć, nie? I jest tam trochę strzelania, to znaczy, z tymi robalami i jest tam trochę łażenia.
Jest o tyle fajne, podoba mi się też ten podział na właśnie frakcyjny, że jest jeden wiertacz, jest jeden inżynier, jest jeden jakiś tam zwiadowca. Każdy ma swoją rolę i fajnie to jest rozwiązane. No,
te questy są takie na pół godzinki akurat, jeden questik, więc można sobie siąść wieczorkiem,
no nie,
zrobić
ostatnio, ostatnio półtorej godzinki się ciągnęliśmy.
A był długi, bo ten quest był trudny, bo byśmy się z nim męczyli, bo byśmy go nie ogarniali, a potem jak żeśmy go już ogarnęli, to Jak używię się coś. Tak, jest spoko. I za każdym razem tam jakiś nowy upgrade do czegoś odblokowujemy, jakieś nowe umiejętność, rozwijamy te postacie. Trzeba tam zbierać surowce, żeby sobie zamawiać zrzuty z amunicją i zaopatrzeniem, bo się wszystko szybko kończy. No i trzeba przeżyć po prostu i zamówić sobie potem powrót na bazę z surowcami, które żeśmy zebrali. Właściwie od ta filozofia.
Tak. Ale jako, że graficznie jest fajnie zrobione, fajnymi tekstami rzucają tak, na krasnale, tak, krasnale, bo w ogóle jest Freddy krasnale, Fire, więc...
Krasnale to są takie typowe krasnale ogrodowe i one tam wyzywają się jak leci i to jest w ogóle tak. Przemega dobre, nie?
Przemega dobre i mówię, no jest Friendly Fire, więc jak ja na przykład chodzę z miotaczem ognia i wszystkich smażę, to słyszę tekst, że czego mi podpaliłeś dupę i...
Szczególnie jak ja gram inżynierem, który ma strzelbę na krótki zasięg i walam się z wieżyczką, rozstawiam wieżyczkę i walam się w grupę przeciwników i nagle ktoś mnie pali, nie?
Tak. I to nie Darek mi mówi, że mu palę dupę, więc...
Ja już przywykłem. Ja już straciłem nadzieję.
Ja jestem niereformowalny pod tym tytułem. No dobra, bo jeszcze nam książki zostały.
Nie, no w sensie...
Darek.
Kontynuuję ten cudowny sagę, nie wiem...
Światy.
50 Światy. Ksiąg, jak zwał to, tak zwał. No, świat krwi i świat ciemności w tym miesiącu, czyli kolejne kampanie w kosmicznych marynsach. I Legionie Varus, i żołnierzowi Magilowi, który... To jest, w sensie, kurde, to jest cały czas to samo, nie? W sensie, to się wiele nie zmienia. Mm. Dalej jest jakaś misja, dalej ten Magil się wplątuje w politykę, dalej ratuje swój Legion, dalej ratuje Ziemię i są nowe rasy kosmitów, nowe światy, nowe planety, nowe problemy. Całkiem przyjemnie to się łyka. Taka dobra tak space operka.
Tak jak słucham, to mi bardzo mocno przypomina Stargate'a.
Bo to w sensie, ja mam takie wrażenie, że dużo tych motywów było w jakichś grach albo właśnie w filmach czy serialach gdzieś zaczerpniętych. Ja nie wiem, czy się inspirowali bezpośrednio, nie wiem też, jak to wychodziło w ogóle latami, ten cały Legion Nieśmiertelnych, ale tam jest dużo takich motywów, że tak sobie to czytam i tak sobie myślę... Ej, no przecież to było w tej grze, nie? Czy taki motyw był tutaj, nie? A to było w takim filmie. I tak, no okej, nie? Gdzieś. No ogólnie świat krwi, no to jest patent taki zrobiony, że lecą na planetę, która przypadkiem podbili. Na zasadzie, jak pokonali jedno wielkie imperium Kalmarów, to okazało się, że ci Kalmarzy, to oni porywali przez lata ludzi i modyfikowali genetycznie i zrobili taką całą planetę wojowników, którzy właśnie czcili wojnę tak właściwie naprawdę, nie? No i oni teraz muszą jechać i są organizowane igrzyska i kto wygra igrzyska, ten przejmie dowództwo nad planetą. No i ten nasz nieszczęsny Magil z całym tym Legionem na tych igrzyskach tam poszczególne te konkurencje bierze udział i tak dalej, nie? Świat ciemności, no to znowu jest jakaś galaktyka, w której jest bardzo małe słońce i żyją tam robale, ale jest tam super mega kosmiczna stocznia, którą trzeba odbić, nie? No i te robale tą stocznią, tej stocznie pilnują i trzeba znowu zrobić tak, żeby tą stocznię właśnie ludzie przejęli, żeby mogli znowu z innej planety, która tam była cztery książki temu, z tych metali z tej planety budować flotę, bo im Imperium pozwoliło budować własne statki, bo teraz są najeźdźcami. No tak, cały czas to jest to samo, nie? W sensie się wiele nie zmienia, ale jest bardzo, bardzo spoko, nie? Takie jak najbardziej polecam.
No to dobrze, to polecamy. I kończymy ten prawie najkrótszy odcinek, który zajął nam...
Jak zwykle, 50
minut. Jak zwykle, dość długo minut, więc nie będzie najkrótszym, przykro nam jest, nie pobijemy rekordu.
Nie, no okazuje się, że jednak jak jest mało, to jest treściwie, nie? W sensie czasami jest dużo i nie mamy wiele do powiedzenia, a czasami jest mało i możemy gadać i gadać, nie?
Jesteśmy bardziej treściwi, bo jest bardziej jakościowo, tym jest bardziej jakościowo, bo wtedy się skupiamy na tym, co oglądaliśmy, co robiliśmy.
Zostawcie słupkę na YouTubku, bo tam już do 100 słupków niedużo brakuje, tam nowe słupki jakieś padły. Ja chyba zacznę tych ludzi czytać z imienia i nazwiska, żeby im podziękować, jak tam subskrybujecie. Wpadajcie chyba na Spotify, na ankiety, na komentarze, które tam możesz zostawiać. Wpadajcie do nas na Discorda, nam dużo ciekawych
idei. I molestujcie nas na socjalkach.
Dokładnie, można.
Bo Darek siedzi i mnie przyciska dwa razy w tygodniu tak, takim dużym guzikiem.
No bo ja ten staram. System tych socjalków 2.0 uważam, że całkiem sprawnie działa i te zasięgi powoli rosną.
Tak?
No kurczę, tak, no jak mamy... Ostatnio było tam 1000 na TikToku, 1000 na TikToku, 3000 na TikToku i nagle się okazuje, że subskrypcje na YouTubie wzrosły, więc jakieś tak. przełożenie realne w tych naszych działaniach faktycznie zaczyna być widać, więc...
Ja nie neguję, ja się bardzo cieszę i kto mnie zna, to wie, że mnie trzeba cisnąć, więc ja jestem, mam żadnych pretensji o to, że mnie ciśnie.
Powiesz.
Tak, tak.
Ja to sobie siadam i robię, nie? A jak widzę, że na przykład jest dzień publikacji, a u ciebie cisza, to tak mówię, ej Przemek, pamiętasz?
Ja zawsze pamiętam, u mnie problem jest zawsze taki sam, że niestety ja wstaję rano i muszę wyjść do roboty i w robocie nie mam czasu na to. Więc, a dzień wcześniej zawsze zapominam przygotować, albo właśnie jestem trochę zakręcony i tak to się składa. Natomiast obiecuję wam poprawę, będzie więcej z mojej strony też.
No to trzymajcie się w takim razie. Łapatki. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.